Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział, zakończyliśmy sezon zimowy zarówno tutaj w całych górach polskich, jak i na terenie grupy krynickiej. W tym okresie ratownicy naszej grupy uczestniczyli w 45 działaniach, jeśli chodzi o ratownictwo górskie. Tyle samo osobom udzieliliśmy pomocy w ramach tych działań. Natomiast jeśli chodzi o zorganizowane tereny narciarskie, ratownicy grupy krynickiej udzielili pomocy 435 osobom i tyleż było też działań, czyli 435 działań na zorganizowanych terenach narciarskich. Sezon porównywalny z sezonem poprzednim. Myślę, że tutaj więcej wypadków w związku z już zakończeniem tego okresu covidowego. Wszystkie stacje funkcjonowały. Tu dla przypomnienia zabezpieczaliśmy takie stacje jak Słotwiny Arena, Jaworzyna Krynicka oraz Wierchomla. Na tych stacjach mogliście Państwo spotkać ratowników naszej grupy, którzy zabezpieczali tutaj pod względem ratownictwa narciarskiego. Przechodząc do sezonu letniego, którego takie mamy już przednówek w okresie długiego weekendu majowego, naszych ratowników Państwo będziecie mogli spotkać w zasadzie w tych samych stacjach, co w roku poprzednim, czyli główny dyżur, stacja centralna Krynica, rejonowa stacja ratownicza w Piwnicznej oraz na schronisku na Przechybie oraz na Magórze Małostockiej. To są główne miejsca, gdzie ratownicy będą pełnili dyżur zarówno w okresie długiego weekendu majowego, natomiast później już na pewno we wszystkie weekendy oraz na niektórych stacjach, tak jak stacja centralna, Piwniczna oraz Przechyba, praktycznie bez mała cały czas. Także jeśli chodzi o sezon nadchodzący letni, myślę, że tak co roku mamy przygotowanie, jesteśmy w zasadzie w 99,9% zarówno sprzętowo, jeśli chodzi o medykamenty, środki opatrunkowe i cały sprzęt potrzebny ratownikom naszej grupy do pełnienia dyżurów, no i oczywiście udzielania pomocy, jeżeli już taka będzie konieczna, w sposób skuteczny i profesjonalny. No to takie krótkie podsumowanie tej zimy, nadchodzącego sezonu. On sam pokaże, jaki będzie, jaka będzie pogoda. Jak wiadomo, od tego też dużo zależy i od tego też zależą pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, które turyści czy osobom, którym pomagamy, zarówno jeśli chodzi o przysiłki, jak i o ludzi, którzy tutaj do nas przyjeżdżają, mogą się spotkać. Także myślę, że to też czas pokaże. Natomiast z tego miejsca chciałem tutaj poinformować Państwa, że Grupa Krynicka jest przygotowana na nadchodzący sezon letni. No i czekamy na niego. Dziękuję.
Wspomniał Pan o tych niebezpieczeństwach. To może warto przypomnieć, z czym powinni się liczyć turyści przyjeżdżając w góry?
Znaczy, oczywiście. Ja myślę, że z tym takim okresie teraz, który nadchodzi, jak Państwo sami widzicie, ta zima jeszcze do końca nie odpuściła. Musimy się mądrze jednak ubierać. W wyższych rejonach tutaj Beskidów, choćby pod Jaworzyną Radziejową, czy tutaj w rejonie Łabockiej Hali, jeszcze zalegają w niektórych miejscach warstwy śniegu. To też na to trzeba zwrócić uwagę. Byliśmy w niedzielę na rozpoczęciu sezonu turystycznego na Przechybie i w zasadzie powyżej 900 metrów jeszcze możemy spotkać śnieg. Także to też trzeba przewidzieć w tych najbliższych dniach, zwłaszcza w okresie drugiego weekendu majowego, kiedy początek tego weekendu nie ma być ciepły. Nawet teraz mają być jeszcze przymrozki w górnych partiach Beskidów. Dlatego na pewno to jest takie zagrożenie, jak co roku przy przejściu z zimy w wiosnę, lato. Trzeba jeszcze pamiętać o obuwiu odpowiednim, trzeba pamiętać o ubraniu, o ciepłym ubraniu, jeszcze ubieraniu się tak troszeczkę, że na dole już będziemy mogli mieć ciepło, będzie dużo bardziej niż na górze. Trzeba mieć pod uwagę to tak samo, żeby wziąć coś przeciwwiatrowego, bo wiadomo, ta pogoda jest bardzo dynamiczna i ona się zmienia bardzo często, zwłaszcza w górnych partiach, tam gdzie są odsłonięte tereny. No ale to przez samą wysokość wiadomo, że ta temperatura, która na nas oddziałuje, będzie niższa. No i wiadomo, później jeśli chodzi o następne jakby etapy sezonu tego letniego, na pewno jak co roku dojdzie nam takie duże zagrożenie, jak w postaci burz, które występują u nas w poprzednich latach, dość są gwałtowne i takie czasami zaskakujące turystów, więc to jest bardzo niebezpieczne zjawisko zjawisko, z którym naprawdę trzeba się liczyć i mądrze planować te, zwłaszcza wycieczki w lecie, kiedy jest bardzo gorąco i te możliwości wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych są dużo większe niż w innych porach roku i tutaj taki apel, bo wiadomo, w tych naszych górach już niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z porażeniem piorunami, nawet ze skutkiem śmiertelnym, więc tutaj też nie można tego bagatelizować i trzeba do tego podejść bardzo poważnie. No i dalej mamy całą gamę już takich przypadków bardziej codziennych, można powiedzieć. To są rowerzyści, to są osoby piesze, drobne urazy, natomiast tutaj też przestrzegamy i prosimy o rozwagę rowerzystów, zwłaszcza przy tych czasami ekstremalnych zjazdach i na terenie naszych gór, bo też mieliśmy przypadki naprawdę z bardzo poważnymi kontuzjami, urazami, które no, mało co nie skończyły się tragicznie, więc tutaj też taka nasza przestroga, zwłaszcza przy zjazdach w terenie, gdzie mamy naprawdę w tym roku bardzo dużo na szlakach powalonych drzew, no, zwłaszcza na szlakach, które są rzadko uczęszczane. Te szlaki jeszcze nie są wszystkie wyczyszczone z tych powalonych drzew, także też na to chciałem zwrócić uwagę, zwłaszcza osobom, które zjeżdżają na rowerach, że te drzewa jeszcze mogą zalegać na szlakach i wjeżdżając, nie wiem, z zakrętu, z lasu, możemy spotkać się z taką przeszkodą, która no, docelowo może potęgować czy nawet spowodować poważne kontuzje. Także tutaj bardzo, bardzo takie z mojej strony przestroga. Wiem, że lasy państwowe na bieżąco czyszczą te drogi i szlaki, natomiast no, może się tak zdarzyć, że nie wszystkie te szlaki, które uczyszczają, zjeżdżają rowerzyści czy używają, mogą być jeszcze w pełni wyczyszczone z tych powalonych drzew. To jest tak w pigułce te sprawy, które się tutaj zdarzają. Oczywiście przestrzegamy też grupy zorganizowane, dzieci, kolonistów, żeby opiekunowie tak z głową i jeśli chodzi o możliwości tych uczestników, planowali wycieczki, zwłaszcza żeby te wycieczki nie kończyły się po zmroku, kiedy może mogą się tutaj te grupy pogubić w terenie i w zasadzie z tych apeli to chyba wszystko, także...
No. A czy świadomość turystów jest coraz większa, jeżeli chodzi o te bezpieczne przebywanie w górach, czy niekoniecznie?
Znaczy ja myślę, że na pewno jest świadomość może większa, bo tak cały czas, co roku w każdej grupie jakby apelujemy o tą świadomość, przede wszystkim o to planowanie właśnie mądre tych tras do przejścia, planowanie czasowe, planowanie pod względem swoich możliwości fizycznych i tak dalej. Natomiast no, też mamy tutaj, kolega pokaże za chwilę, coraz więcej ludzi korzysta z tego łatwiej związanych z elektroniką, z telefonów, smartfonów, GPS-ów. To też ułatwia jakby, znaczy ułatwia poruszanie się, a też z drugiej strony pozwala nam z jakiejś sytuacji takiej, gdzie się normalnie byśmy bez tych urządzeń, ktoś by się zgubił, nie wiedziałby jak wyjść, no dzięki tym urządzeniom może znaleźć drogę powrotną po swoim śladzie, który jest zaznaczony na tym GPS-ie lub montując aplikację, choćby ratunek, zgłasza przez tą aplikację swoją pozycję do służb ratunkowych jak GOPR i my jesteśmy w stanie bardzo szybko do tej osoby dotrzeć. Zresztą tak jak powiedziałem to wielokrotnie, proszę Państwa, my dzięki aplikacji Ratunek prowadzimy działania ratownicze. Nie musimy prowadzić tak zwanych działań poszukiwawczych, jak dawniej, że dopiero musieliśmy zlokalizować osobę poszkodowaną i do niej dotrzeć. Teraz, jak wiemy, z dokładnością nawet 50 metrów, 100, niech to będzie 100 metrów w górach, to nie jest wielka odległość już dla nas. Jak znamy położenie tej osoby, prowadzimy bezpośrednio akcję ratowniczą w kierunku, żeby tą osobę bezpiecznie sprowadzić z gór. Dziękuję.
Ja wrócę do sprzętu, o którym Pan mówił. Ostatnio chyba dobre wiadomości, bo nawet samochody trafiły do Waszej bazy, między innymi z MSWiA chyba ta karetka i z Warszawy tam z Ogilera chyba, tak?
Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o flotę, to ta flota, która do nas trafiła, zwłaszcza jeśli chodzi o karetki górskie, ona jakby z ciągłością tych działań finansowych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związanych z naszym obchodem 70-lecia w roku poprzednim. Tu był mały poślizg jeszcze z dostarczeniem przez wykonawcę tych samochodów, ale szczęśliwie udało się je nam w poniedziałek odebrać. Każda jedna karetka trafiła do każdej grup regionalnych, w tym do naszej. Jest to naprawdę profesjonalny, nowoczesny samochód terenowy, przystosowany do tak zwanej ewakuacji osób poszkodowanych z gór. No myślę, że jak poprzednia Toyota będzie nam służyć i unowocześniła już myślę całkiem dobrą bazę samochodową grupy klinickiej.
Przydatny taki samochód jest w Waszej pracy, to tam się sprawdza?
No myślę, że tak. Tu, jak Państwo wiecie i znacie specyfikę, czy zarówno Beskidu Sądeckiego, jak i Niskiego, mamy dużo dróg, czy leśnych, czy dojazdowych, praktycznie większość miejsc w Beskidzie. Te samochody są z napędami, z blokadami, naprawdę auta specjalnie przygotowane do ratownictwa górskiego. To nie są auta z przypadku, one są na bazie Toyoty Hilux przygotowywane przez firmę, która się specjalizuje w przebudowie samochodów specjalnych, więc te auta są przygotowane zarówno pod względem napędowym, osłonowym i samej już części wewnętrznej, gdzie już mamy w tej chwili zamontowane nosze, które są już do wyciągnięcia w warunkach specjalne koła, które umożliwiają nam tymi noszami operację nawet troszeczkę na trudniejszym podłożu. Także myślę, że karetka w 100% się sprawdza na naszym terenie tego typu.
No i jedna chyba nowość, czy nowa baza na Jaworzynie, tak? Stacja, tak?
Tak, tak. No tutaj mieliśmy tą stację w planach otworzyć na długi weekend majowy. No niestety z różnych przyczyn związanych z pozwoleniami na różne rodzaju użytkowanie, bo tak dziękuję za podpowiedź. Użytkowanie, no niestety jeszcze jesteśmy na etapie wykańczania, także no to myślę, że to w granicach miesiąca nam się to opóźni, tak? No ale to są już takie rzeczy od nas niezależne, praktycznie wszystko w środku jest gotowe do tego, żeby z jakimiś tam małymi wykończeniami, żeby tą stację otworzyć, więc no myślę, że na pewno tak powiem, żeby już sobie dać troszeczkę jeszcze czasu, luzu czasowego, na pewno na wakacje ta stacja będzie działała.
Ale zmiana duża, tak, jeżeli chodzi o...
Znaczy, tak, no to jest przebudowa, remont generalny praktycznie całej bryły w środku z wyposażeniem, z innym ułożeniem pomieszczeń. No jest to taka baza dla nas, taki był zamysł budowy tej dyżurki, baza dyżurowo-szkoleniowa, bo też chcemy tam na podbudowie tej dyżurki prowadzić też szkolenia naszych ratowników, czy pierwszego stopnia, czy szkolenia specjalistyczne, no bo to zawsze jest, proszę Państwa, w górach ratownicy inaczej są ratownikami górskimi, więc niech szkolą się na terenie gór i w górach.
A możemy tak jeszcze przypomnieć, ilu ratowników mniej więcej będzie pracowało w tym sezonie i jaki teren zabezpieczacie?
Znaczy ratowników to tak jak Państwo wiecie, no nas 15 zawodowych ratowników wspomaga grupa około 150 ratowników ochotników. Teren zabezpieczamy od granicy na Dunajcu i przez przechybę do Przełęczy Rozdziela, no a z drugiej strony od wschodu praktycznie droga Nowy Żmyk, Gród Krępna, Orzenna, to jest granica z grupą Bieszczadzką, czyli cały teren Beskidu Sądeckiego i w zasadzie zachodnia część Beskidu Niskiego, to jest taka w skrócie teren, który zabezpieczamy przez cały rok. No i tu dodatkowo, że jeszcze w okresie wakacji będzie to ta nasza wyjazdowa dyżurka w Krępnej na terenie Beskidu Niskiego. To jest taka współpraca z Magórskim Parkiem Narodowym, za którą chciałem tutaj z tego miejsca bardzo podziękować panu dyrektorowi, gdzie ratownicy przez weekend mieszkają na terenie właśnie budynków Parku Magórskiego i operują na terenie właśnie Krępnej, Orzennej, właśnie w tym rejonie, który coraz bardziej i coraz większej ilości odwiedzają turyści.
Dziękuję. Jeszcze możemy dwa słowa powiedzieć o tej nawigacji i za chwilę coś o hipotermii, także. Drodzy Państwo, tak jak Pan Naczelnik powiedział, niektóre z przyczyn problemów turystów w górach wiążą się z zaginięciem. Musimy się liczyć w tym, że w górach pogoda jest bardzo zmienna i czasem deszcz ulewny, czasem mgła może doprowadzić, że ten szlak niestety zgubimy. Smartfon praktycznie rzecz powszechna. Powszechne aplikacje, które bardzo często są aplikacjami nawigacyjnymi, mapami i one są bardzo przydatne, ale trzeba też być świadomym pewnych zagrożeń, które się z tym wiążą, ponieważ nie możemy też tak w 100% ulegać świadomości tego, że nasz smartfon i aplikacja w nim zawarta w 100% nas uchroni przed zaginięciem, ponieważ to bardzo ładne są z reguły aplikacje, one fantastycznie funkcjonują, tylko zanim faktycznie zdecydujemy się, żeby w górach wspomagać się aplikacją w smartfonie, to warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim są aplikacje, które działają tylko online, czyli zależne są od dostępu do sieci internetowej i wtedy w górach może nas spotkać bardzo przykra niespodzianka, kiedy się okaże, że skorzystanie z aplikacji nawigacyjnej w smartfonie jest nam bardzo potrzebne, a ona jest online'owa i po prostu okazuje się, że jej nie mamy, więc wybierajmy te, które są po prostu z możliwością ściągnięcia map i działają, funkcjonują w sposób niezależny od sieci internet. Druga rzecz bardzo istotna, żeby dobrze nauczyć się funkcjonalności takiej aplikacji, żeby to coś, co w domu przed telewizorem czy w ogródku nam fajnie działa, nie okazało się w praktyce, że jednak troszeczkę w innych warunkach terenowych może nas troszeczkę zawieść, ewentualnie zaskoczyć. No i tutaj kolejna taka rzecz, o której powinniśmy zdecydowanie jakby pamiętać, decydując się na nawigowanie poprzez smartfona. Deszcz, który powoduje, że ta nasza, powiedzmy, dotykowość smartfona już przestaje być jakby dość sprawna. Dwa, nie wszystkie smartfony jeszcze są wodoodporne. Ja mam na myśli, mówiąc to, najbardziej sytuację, w której ja uważam, że o nasz telefon, tak, który jest najczęściej smartfonem, powinniśmy dbać dlatego, żeby w razie faktycznego zagrożenia on posłużył nam jako urządzenie do wezwania pierwszej pomocy. Żeby po prostu niespecjalnie jakby nadużywać go, szczególnie w takich warunkach, gdzie leje deszcz, gdzie sypie śnieg, bo po prostu wtedy, kiedy za chwilę on nam będzie potrzebny po to, żeby skorzystać z niego jako urządzenia telefonicznego, przestanie działać, bo go na przykład zaleje woda. Więc pamiętajmy o tym. Ja tutaj przyniosłem specjalnie pokazać urządzenia profesjonalne, które wykorzystują ratownicy, wszelkiego rodzaju służby, straży pożarnej, WOT-u, Wojska Polskiego, które są w jakiś sposób, czy policji coraz częściej, które są też w jakiś sposób związane z tym, żeby ta nawigacja przebiegała w sposób prawidłowy i precyzyjny. Urządzenia profesjonalne przede wszystkim cechują się tym, że są w 100% offline'owe. Wszystko, co jest nam potrzebne do pracy, jest zawarte w urządzeniu i w związku z tym żadna sieć nie stanowi dla nas problemu. Przede wszystkim mają przyciski, więc można też je obsługiwać nawet w cienkich rękawiczkach. No i oczywiście w 100% wodoodporne. Co jeszcze powiem ciekawego, w przypadku na przykład, jeżeli okaże się, że wyłączył się nam prąd, tak, skończyły się baterie, bardzo często można je wymienić, to są najczęściej zwykłe paluszki. I też ciekawostka, w tych profesjonalnych urządzeniach nie są tracone przy wymianie baterii dane. Pan naczelnik powiedział, drodzy Państwo, wystarczy urządzenie profesjonalne, czy nawet smartfon, w którym uruchomimy aplikację, ale oczywiście radzę sobie to wcześniej przepracować w jakimś takim terenie zupełnie bezpiecznym. Rejestrują nasz ślad. To już oczywiście dzisiaj nie jest większą tajemnicą, bo te urządzenia są tak bardzo powszechne. O kiedyś to była faktycznie nowość i musieliśmy się tego długi czas uczyć. Rejestrują nasz ślad i w sytuacji, kiedy dalsza wędrówka z różnych powodów nie jest możliwa, choćby z powodu tego, że na przykład usłyszeliśmy pierwsze grzmoty i to powinien być bezwzględny sygnał dla nas, żeby wracać, a warunki na przykład przestają być takie, które dają nam taką możliwość, bo na przykład jest mgła i nie widać nic przed nami na 1 metr, to funkcja drogi powrotnej, tutaj oznaczona jako trackback, praktycznie jak po sznurku do kłębka prowadzi nas do miejsca, z którego rozpoczęliśmy wędrówkę. Także ze swojej strony, z rekomendacją grupy Krynickiej, doradzam, żeby z tego typu urządzeniami się zapoznać wcześniej. Nie idziemy w góry, a fajnie, bo ja mam jakąś tam nawigację zamontowaną w telefonie. Nawet jeżeli to ma być faktycznie telefon, nauczmy się, jak to działa, jak rejestruje nas ślad i jak ewentualnie technicznie uruchomić możliwość takiej nawigacji wstecznej, żeby w sytuacji faktycznego zagrożenia to urządzenie było dla nas pomocne.
Czy Pana zdaniem takie tradycyjne mapy to już przeszły do historii i nie używamy, czy jednak warto zabrać na wycieczkę?
Oczywiście bardzo warto tradycyjną mapę zabrać na wycieczkę i warto zabrać tradycyjny kompas. Niemniej jednak z własnego doświadczenia wiem, że coraz mniej osób już tego stosuje, ale jak najbardziej jestem zwolennikiem też tych tradycyjnych metod, bo mimo wszystko to jest elektronika, to są urządzenia. Jak najbardziej, żeby nie wiem jak profesjonalne, no to różnie może być, tak? Natomiast ta mapa papierowa, szczególnie taka, która jest laminowana, czyli też odporna na jakieś warunki nieprzychylne, szczególnie górskie, zapewnia nam dużą trwałość, plus kompas, plus wiedza, jak z tej mapy korzystać w przypadku kompasu, jak się tą mapę zorientować, naprawdę może być nieocenioną pomocą, czy nawet naszym takim kołem ratunkowym w górach. I o tym warto pamiętać. To jeszcze pana prezesa.
Dzień dobry, witam państwa. To jeszcze uzupełniając wypowiedź kolegi naczelnika, muszę się też troszeczkę pochwalić, że poza tym samochodem przeznaczonym do transportu osób poszkodowanych, też w ostatnich dniach otrzymaliśmy jeszcze jeden samochód osobowy, ale terenowy, Land Rover. To jest efekt współpracy, którą już od ponad roku nawiązaliśmy z tą firmą, a tymi samochodami, Land Roverami faktycznie już posługujemy się od około 20 lat. Defenderami to są jedne z najlepszych samochodów, które służą do pracy w ciężkich warunkach terenowych, więc mam nadzieję, że ten nowy samochód to też będzie taki kolejny element naszej floty samochodowej, który w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy i do utrzymania tego poziomu bezpieczeństwa, jaki w górach naszych jest. Druga rzecz, o której chciałem się też troszeczkę pochwalić, może to jest troszeczkę związane z ratownictwem wodnym, ale również z górskim też. Jeden z naszych kolegów z naszej grupy został ratownikiem takiej, można powiedzieć, specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego, technicznego, który po wieloletnim szkoleniu uzyskał uprawnienia do i prowadzenia szkoleń, i do ewakuacji, prowadzenia działań ewakuacyjnych na wodach górskich, powodziowych, więc tutaj gratulacje z naszej strony. Zaznaczam, że takich ludzi w Polsce jest kilkadziesiąt osób, a w całym Gorze to jest bodajże 6 osób, które takie uprawnienia uzyskały. To tyle, jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, troszeczkę przechwałki. Natomiast w związku z tym, że mamy przed sobą długi weekend majowy i to też już dzisiaj zostało powiedziane, ja kilka zdań chciałem powiedzieć o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które chcielibyśmy, aby turyści, rowerzyści i ludzie, którzy korzystają ze szlaków górskich, przestrzegali. Musimy pamiętać o tym, że faktycznie jesteśmy w środku wiosny, a w zasadzie już nawet pod koniec wiosny, ale ciągle w terenie górskim panują warunki, może nie zimowe, ale to jest taki okres przejściowy, gdzie faktycznie jeszcze zalegają płaty śniegu, że jeszcze są lekko oblodzone szlaki, jest dużo niższa temperatura, więc pamiętajmy o tym, że weekend majowy przed nami, a niestety prognozy nie są zbyt optymistyczne i nie będzie to jakiś bardzo ciepły okres w kalendarzu, więc apelujemy tutaj do turystów, aby przygotowywali się do wyjść w góry, do czego zachęcamy, natomiast aby to były przygotowania rozsądne, z głową, przemyślane, z wyposażeniem plecaka takim, który umożliwi pobyt w górach i przejścia w czasami w zmiennych warunkach, bo wiemy, że pogoda w górach jest dynamiczna, często się zmienia i może być tak, że pomimo, że jesteśmy w środku wiosny, mogą się zdarzyć jakieś wychłodzenia, hipotermie, bo faktycznie wieczory chłodne są w tym momencie, a szczególnie w wyższych partiach gór. To taki apel z naszej strony, żebyśmy bezpiecznie wychodzili w górę, ale też żebyśmy bezpiecznie wracali do domów, żebyśmy jako ratownicy nie musieli interweniować. Aczkolwiek jesteśmy przygotowani, bo tak jak naczelnik wspomniał, 100% i sprzętu, i ratowników są gotowi do tego, aby pomocy w przypadku pojawiającej się takiej potrzeby udzielić. To przede wszystkim musimy zadbać o dobrą odzież, o wyposażenie plecaka w postaci termosu z ciepłym napojem. Można zakupić takie wkłady termiczne, które w takich ekstremalnych warunkach mogą się przydać. Oczywiście jest, już jest cieplej niż w zimie, ale mimo wszystko noce są chłodne i mogą się takie objawy jeszcze pojawiać. Długi czas przebywania w terenie otwartym, narażonym na wiatr, na chłód, na niską temperaturę zawsze może spowodować wychłodzenie, szczególnie jeśli się idzie jakieś długie dystanse, można przemoczyć nogi, przemoczyć ręce i to są takie elementy, które mogą powodować właśnie takie zjawiska i objawy wychłodzenia.
Czy te nasze szlaki turystyczne w górach są takie dla wszystkich? Są bezpieczne, dobrze przygotowane? Czy są takie miejsca, gdzie trzeba szczególnie się jakoś przygotować, są trudniejsze? No, nie mówię tak jak w Tatrach oczywiście, ale no, tak dla rodzin, jak to wygląda?
Ogólnie Beskidy są bardzo przyjazne dla turystów. Szlaki są w miarę łatwe, aczkolwiek znajdują się takie miejsca, gdzie są bardzo duże utrudnienia. I to nie tylko związane z tym, że są jeszcze w niektórych miejscach powalone drzewa po tych takich gwałtownych opadach śniegu w zimie. Natomiast są czasami szlaki bardzo związane ze stromymi podejściami, a co za tym idzie, bardzo stromymi zejściami. Więc oczywiście nie ma takiej potrzeby, żeby u nas używać sprzętu alpinistycznego. Natomiast dobre obuwie, kiki trekkingowe to są takie elementy, które każdy turysta powinien z sobą mieć i być przygotowany na to. Natomiast zarówno teren Beskidu Niskiego, jak i Beskidu Sądeckiego są bardzo przyjazne i zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych turystów.
A jeżeli chodzi o zwierzęta dzikie, które tam mamy, są jakieś groźne dla ludzi, nie wiem, jakieś niedźwiedzie, rysie czy coś tam, aż żmije. Znaczy, musimy... Rysie są przyjazne, ale no tak.
Oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że zwierzęta dzikie żyją w terenach górskich jako we własnym domu. To my jesteśmy intruzami u nich na ich terenie. Oczywiście występują w naszym terenie zarówno rysie, jak i niedźwiedzie, jak i wilki, jak i inne węże typu żmije, które faktycznie mogą stanowić niebezpieczeństwo. Natomiast instynkt tych zwierząt podpowiada, że jak się człowiek zbliża, one zwykle unikają kontaktu z człowiekiem i tak się często dzieje w przypadku różnych zachowań ludzi. No, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy na terenie dzikim, więc zwierzęta są u siebie, my jesteśmy gośćmi w tym terenie. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, no, trzeba po prostu zachować spokój, ostrożność, wycofać się z kontaktu. Ja nie mówię, że z kontaktu z ryś, czy niedźwiedź, czy wilk same unikną kontaktu z nami, ale w przypadku, gdy takie zwierzę jest w jakiś sposób otumanione, chore, faktycznie może się pojawić gdzieś na szlaku. Po prostu trzeba łagodnie ominąć, nie prowokować, nie karmić, nie rzucać kamieniami czy innymi gałęziami do takich zwierząt i wtedy na pewno nic złego się nie stanie. W przypadku, gdyby faktycznie jakiś taki kontakt nastąpił, ukąszenie węża czy jakieś ukąszenie os, pszczół, bo to są faktycznie takie przypadki, które są często spotykane. Oczywiście jak najszybciej trzeba wezwać pomoc, korzystając na przykład z aplikacji Ratunek, korzystając z naładowanego telefonu, wezwać pomoc. My jesteśmy przygotowani profesjonalnie do tego, aby takiej pomocy udzielić i przetransportować poszkodowanego do specjalistycznych służb ratunkowych.